Pisma i znaki.
Europa od nowa. Porozmawiamy o wyzwaniach, kryzysach i odważnych decyzjach. Celem jest rozwój osobowy oraz budowanie międzyludzkich więzi. Każdy z nas słowem i działaniem wpisuje się w tygiel wielokulturowości, także przemiany współczesnej Europy, która nie musi stać się nową wieżą Babel. Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki będzie dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Alicja Karłowska, dobry wieczór. Zapraszam do wspólnej refleksji.
Pan dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
W Pismach i Znakach wracamy do różnych wątków związanych z filozofią, także dziś. Zapytam o Europę. Dla geografa to przede wszystkim kontynent, dla socjologa przeróżne grupy społeczne, a dla filozofa, gdy słyszy Europa, europejskość, co przez to rozumie?
Z tej perspektywy właśnie teoretycznego namysłu nad pojęciem Europy, europejskości, te pytania wiążą się z pytaniem z jednej strony o tożsamość i wskazanie takich determinantów czy momentów konstytutywnych dla tego, co stanowi o Europie. I tu już sugeruję, że Europa w takich rozważaniach teoretycznych, nie tylko filozofów, ale albo szerzej, no, filozofów jako teoretyków, ale i filozofów polityki, socjologów, generalnie humanistów, to raczej jest sfera ducha, sfera wartości czy kultury. To też spróbuję dookreślić te pojęcia. Zatem nie myślę o Europie jako kręgu geograficznym czy sferze geograficznej zakreślonej na mapie, czy nawet mapie politycznej ilości państw na przykład i mówimy to państwo należy do Europy, to nie. I w tym znaczeniu na przykład ludzie, którzy rodzą się w jakimś miejscu geograficznym, niech to będzie Londyn, Paryż, niekoniecznie urodzeni w tym miejscu geograficznym czy w takim państwie są Europejczykami.
Powiedzmy o tych fundamentach, o tych momentach konstytutywnych, takich łączących, spajających, na czym buduje się Europa, na czym budowała się, bo tutaj bardzo istotne w naszych rozważaniach będzie także to zwrócenie uwagi na liczne przemiany, ale o tym za chwilę.
Ja zakładam jedno z wielu rozumień kultury, ale tak roboczo powiem, że kultura to wartości, albo inaczej kultura istnieje dzięki wartościom. Trzeba się zwrócić ku tym trzem modi czasu, przeszłości, teraźniejszości i tego co będzie, czyli przyszłości. Czym jest Europa, czy kultura Europy? Czy jest to może tak jedność cywilizacji, kultury wykraczająca właśnie poza owe dyferencjacje geopolityczne? Czy może właśnie jest to, i tutaj ja bym powiedział, zbiór wspólnych wartości, na których oparty jest właśnie ten świat tych cywilizacyjnych instytucji, polityki, prawa, ale świat tworzący właśnie taki relatywnie jednolity, czyli w miarę stały, układ zmiany i trwania. Kształtuje się ten świat i kultura, którą nazywamy Europą, ale tu też wchodzi pojęcie Zachodu. I myślę, że ono jest chyba nierozerwalne też z pojęciem Europy. I jeśli byśmy chcieli wrócić do, czy przypomnieć sobie te momenty konstytutywne, te determinanty, które stanowią fundament Zachodu, a zarazem, bo Europa to też Zachód, tyle że Zachód jest oczywiście pojęciem szerszym, tutaj należałoby mówić jeszcze o Ameryce Stanów Zjednoczonych Północy, Kanadzie, ale już na przykład nie o Ameryce Południowej, tak, Izraelu czy Rosji z prawosławiem czy Bliskim Wschodzie. Ten Zachód będę tu rozumiał, mówił o Europie i Zachodzie w kontekście europejskim. I generalnie tutaj czy filozofowie polityki, czy socjologowie, intelektualiści podejmujący kwestie właśnie pytania o tożsamość Europy, czym jest Europa, kim są Europejczycy, wskazują na trzy fundamentalne filary i z nich wyprowadzają jeszcze następne. Pierwszy to jest właśnie powrót do albo przypomnienie powstania w starożytnej Grecji miasta państwa, czyli polis. I z tym wiąże się właśnie, no co upadek na przykład takiego porządku społeczno-politycznego opartego na władzy jakiejś takiej magiczno-religijnej, tego funkcje, jak to mówi się, świętego króla, zastępują obywatele w Atenach. Ale drugi moment związany z powstaniem miasta państwa wiąże się z czymś, co jest charakterystyczne i tylko przypisywane kulturze właśnie Zachodu i tego, co stanowi o fundamencie Europy. To jest odróżnienie teorii od praktyki, czyli powstanie filozofii. Mimo że w innych kręgach kulturowych, cywilizacyjnych były pewne systemy myślowe, czy w taoizmie, czy w buddyzmie, kierujące się na przykład ku rozważaniom ontologicznym, logicznym, to one nie kończyły się refleksją filozoficzną, to znaczy nie opierały się tylko na naturalnych władzach poznawczych, to znaczy rozumie i zmysłach, jak to wówczas jeszcze rozróżniali Grecy. A więc odróżnienie teorii od praksis, powstanie filozofii, miasta państwa, to jest jeden z fundamentów, czy tych filarów. Drugi, ten starożytny Rzym. I tu się wskazuje właśnie na co? Na legalizm, pragmatyzm prawa rzymskiego. Owo prawo rzymskie jest właśnie tym drugim filarem, kształtującym fundament Europy. I trzeci moment, nie można tutaj odrywać tych momentów, to judeo-chrześcijańska religia swoimi ideami, założeniami, doktrynami religijnymi wprowadza coś, co jest obce właśnie filozofii greckiej, co jest w tym pierwotnym pragmatyzmie czy legalizmie rzymskim nieznane. Na przykład rozum grecki zastępuje wiara albo logikę, miłość.
Te filary, fundamenty, o których pan wspominał, nie wyczerpują się wyłącznie w kilku zdaniach w tym krótkim opisie. Tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na pomniejsze elementy.
Tak, zgadza się. No, one wynikają, jakby są nadbudowane już, czy te pierwsze je implikują. Czyli jak wspomniałem, powstanie w Grecji polis, miasta państwa, prawa, akademii, szkół filozoficznych, czyli filozofii ogólnie, potem rzymskiej legislacji, prawodawstwo, z nim związany pragmatyzm, ale także początki właśnie czy myślenia w kategoriach własności prywatnej, humanizmu, judeochrześcijańska właśnie też ta etyczno-eschatologiczna, taka bym powiedział, rewolucja biblijna, czyli rozum jest tutaj podporządkowany właśnie na przykład miłosierdziu, tej miłości chrześcijańskiej agape, czy taki eschatologiczny wymiar dziejów, czasu. Pamiętajmy, Grecy na przykład nie pojmowali czasu w kategoriach linearnych, przeszłe, przyszłe, teraźniejsze, tylko w kategoriach koła. Na tych trzech filarach można mówić, że tworzy się owa synteza Aten, Rzymu, Jerozolimy. Synteza filozofii greckiej, prawa rzymskiego, etyczno-eschatologicznej wizji człowieka, świata. Tu później właśnie już w średniowieczu następuje coś w dziejach, co określa się jako rewolucją papieską, czy chodzi tutaj o papieża Grzegorza, ale ten proces trwa dłużej. To jest proces między XI a XIII wiekiem, tak zwana właśnie ta rewolucja papieska. Późniejszy czas nowożytnej, już byśmy powiedzieli, Europy na tych filarach zbudowanej czy konstytuującej się, to znowu nowe jakby paradygmaty, które kształtują co? Oświecenie, ale też, że powstanie rozumienie na przykład na innych zasadach zbudowanych społeczeństw, państwa jako demokracji liberalnej. Wynik wielkich rewolucji demokratycznych w Holandii, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i innych. To konstytuuje Zachód, a także Europę. Jak się przyjrzymy na przykład dzisiejszej konstytucji Stanów Zjednoczonych, to zobaczymy, że tam są całe fragmenty filozofii Johna Locke'a z dwóch traktatów o rządzie, czyli z okresu europejskiego oświecenia czy angielskiego. I te elementy właśnie, bym powiedział, one tworzą nie jakieś autonomiczne od siebie filary. To jest taka rzeczywistość płynna. To są dzieje, one się na siebie nakładają, dochodzi do pewnej dyferencjacji, przenikania się elementów. I one, jeszcze może dodam, kształtują właśnie to, co nazywamy Europą, ale także i Zachodem.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Rozmawiamy o historii, przeszłości, przyszłości Europy i Europejczyków. Próbujemy definiować, próbujemy przybliżać momenty istotne, fundamenty, na których Europa się tworzy, bo mówimy przecież o procesie. Wiele porządków tu się przenika. Fundamenty związane z historią cywilizacji, kultury, filozofii. Dziś, również dziś, nie ma jednomyślności co do tego, na czym Europa powinna być budowana. Tak jak wiele osób zgodzi się co do przeszłości, różne etapy rozwoju człowieka, cywilizacji, ale teraz to się zmienia, do jednych wątków się nawiązuje, inne się porzuca.
Czyli jak dzisiaj pojmowana i rozumiana jest Europa, europejskość i kim są Europejczycy i jaka będzie ich przyszłość, czyli w jakim kierunku, czyli jaki cel. Czy przyszłość nas czeka, tak? I czy w jakim kierunku owe dzieje będą przebiegały. Słusznie pani zwróciła uwagę, że nie ma jednego systemu na przykład aksjologicznego, a więc jednego systemu wartości, co do którego wszyscy byśmy się zgodzili. Zatem rozumień Europy, europejskości i na czym ma się fundować owa tożsamość, będzie wiele. Zgody nie będzie i bardzo dobrze, bo to świadczy tylko o tym, że rzeczywistość, w której żyjemy, tak społeczna, jak i kulturowa, ale i te nasze funkcjonowanie w życiu codziennym, politycznym, obywatelskim, ale i takim pragmatycznym, człowiek nie daje się sprowadzić, czy nie można go zredukować do jednego wymiaru. Mówiąc o kulturze europejskiej, można stwierdzić, że nikt nie rodzi się Europejczykiem. Europejczykiem człowiek staje się albo nie. Europa nie jest tu wpisana w jakiś determinizm historyczny, że jak było coś w przeszłości, to z niego w sposób konieczny będzie wynikał albo założony był cel i będzie taka, a nie inna w przyszłości. Nie jest też wpisana, jakbyśmy to chcieli powiedzieć według innych, w jakiś plan opatrzności teologii dziejów. Zatem czym jest owa Europa? Ja bym tu jeszcze dodał za Filipe Nemo na przykład, że to nie lud, ale kultura. I wspomniałem wcześniej, że kultura to wartości. To jest jedno z takich ujęć, tutaj się odwołuję do neokantowskiego rozumienia wartości, to znaczy między innymi, że wartości w kontekście ontologicznym nie istnieją, tylko obowiązują. To znaczy, że albo realizujemy takie wartości ze względu na ich powinność, albo realizujemy też ideały, bo ideał to jest potencjalna wartość. Zadana do realizacji. Albo je realizujemy ze względu na ową powinność, albo nie. Albo funkcjonujemy, na przykład filozof, naukowiec, uczony, powinien działać ze względu na prawdę, prawdę teoretyczną. Ktoś zaangażowany religijnie w tym kręgu kulturowym europejskim czy zachodu, mówię, powinien działać ze względu na inne wartości, wartości, które wyznacza mu religia, a więc powinien dążyć do świętości. Ktoś, kto jest pragmatykiem i mówi, że to, co konstytuuje Europę, to na przykład system polityczno-prawny, to on realizuje wartość czego? Sprawiedliwości, ale też w różnych systemach różnie pojętej. Zatem dodałbym, że będą to wartości, idee i ideały wypracowane właśnie przez ową przeszłość, dzieje, dane nam z jednej strony przez filozofię starożytną, do dzisiaj kontynuowano filozofię, czyli to, jak mówiłem, odróżnienie teorii od praksis, tego pragmatyzmu, nastawienia właśnie takiego legalizmu, czyli porządku społeczno-polityczno-prawnego i z drugiej strony tego fundamentu umożliwiającego człowiekowi w tym kręgu kulturowym i w Europie zatem realizacji siebie ze względu na wartości takie religijne, czyli na przykład działania ze względu na świętość. Jednymi z elementów określającymi właśnie tą tożsamość współczesnej Europy, czy współczesnej, tej, którą jeszcze widzieliśmy w drugiej połowie XX wieku, bo te procesy ponowoczesności jednak zmieniły tą rzeczywistość. To między innymi właśnie to są takie wartości, ideały jak praworządność, czyli to państwo prawne, jak mówiłem, to demokracja, to wolność intelektualna, to krytycyzm, na przykład krytycyzm w ogóle w nauce, ale nie tylko, to zatem krytyczny racjonalizm, ale to właśnie też nauka, ale to także ekonomia rozwinięta, zarządzająca na przykład według zasad wolnego rynku, to właśnie te ideały indywidualności, wolności osobistej, tego, co się w XX wieku na przykład w prawie międzynarodowym zaczęło konstytuować i dzisiaj odgrywa ważną rolę, a więc prawa człowieka i tak dalej.
Słyszymy czasami takie sformułowania, nawoływania, apele, by Europa i Europejczycy wrócili do swych korzeni, by Europa nie zapominała o chrześcijaństwie, o tych fundamentach, które tworzyły ją. Jak to dziś rozumieć? Bo doskonale wiemy, że Europa to nie tylko chrześcijanie i nie tylko chrześcijaństwo. Jak dziś rozumieć, jak dziś interpretować ten apel powrotu Europy do swych korzeni? O tym na przykład i wspominał w swoim wystąpieniu przed zgromadzeniem ONZ kiedyś Jan Paweł II. Nieco inaczej, ale również mówił o tym papież Franciszek. Czy Europa może istnieć bez chrześcijaństwa? Czy powrót w tym rozumieniu może oznaczać postęp, coś nowego, rozwój?
Pytania o tożsamość Europy, ale związana z założeniem, że Europa przeżywa kryzys. Na przykład kryzys właśnie w tym kontekście wartości chrześcijańskich. Dla Kościoła, tego instytucjonalnego, niewątpliwie tak, ale do niego może za chwilę wrócę. Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz. Że przecież mówimy na przykład w Zjednoczonej Europie, państwach Zjednoczonej Europy, to mówimy, albo inaczej dążymy do pewnego ideału jedności w różnorodności. Jeżeli ktoś do mnie mówi, że korzenie nasze tkwią w chrześcijaństwie albo w antycznej Grecji bądź Rzymie, to ja tak patrzę i nie wiem za bardzo, o czym on mówi. Bo jak popatrzymy na historię naszych kultur, tychże państw, narodów należących do tego kręgu, który nazywamy Europą, to ja powiem owszem, ale pod warunkiem, że przyjmiemy, że chrześcijaństwo, Grecy i Rzymianie nas skolonizowali. Przecież Sokrates, Platon, Arystoteles nie był Polakiem, Niemcem, ani Hiszpanem czy Francuzem. Przecież Bramblicy rzymscy nie pochodzili z Francji, aczkolwiek podbili Galów, ale nie pochodzili z Francji, nie pochodzili z Anglii, tym bardziej z kręgów tutaj słowiańszczyzny. Jezus nie był Polakiem, nie mówił po polsku. I chrześcijaństwo, tak jak tamte elementy, przychodzi i tworzy coś, co nazywamy tą jednością. Stara się robić jedność Europa. Jestem Europejczykiem, ale zarazem jestem z innej kultury, innego narodu, mówię innym językiem, mam inną religię, inną etniczność, więc różnorodność. Oto wspólny dom. Owych wartości. I teraz albo, tak jak wspomniałem, owa wolność, indywidualność, racjonalizm i to, co wcześniej wspomniałem, wartości i ideały. Jeżeli my je akceptujemy i czujemy się Europejczykami, to musimy nie tylko je akceptować, ale mówimy, że pożądamy ich i chcemy je urzeczywistniać. Czyli są dla nas nie tylko inspiracją, ale też realnym projektem do urzeczywistnienia. I wtedy mówimy o wspólnych wartościach, wspólnych fundamentach. I niewątpliwie wartości chrześcijańskie, skoro stanowią jeden z filarów, fundamentów tej kultury Europy, tak, stanowią o tożsamości. Teraz to, co pani zapytała, to rzeczywiście można mówić o kryzysie. I wtedy mówi się Kościół, czy to Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, czy aktualnie papież Franciszek, będzie mówił o kryzysie Europy, ale on jest tożsamy z kryzysem chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ Europa, czy te wartości, które Europa dzisiaj pożąda, eliminują albo nie uznają za zasadnicze coś, co nazywamy transcendencją. Bóg nie jest nam potrzebny. Wystarczy państwo prawa, wystarczy nauka, wystarczy rozwój czy postęp cywilizacyjno-techniczny i on rozwiąże nasze wszystkie problemy. Tutaj z tej perspektywy Franciszek powie nie, tak samo Jan Paweł II. Żeby Europa była autentyczna i jej kultura autentyczna, musimy odwołać się i powrócić do autentycznych wartości, czyli wartości chrześcijaństwa. Przede wszystkim opartych na niezbywalnej godności człowieka. Niezbywalnej, bo w tym kontekście nadprzyrodzonej, czyli transcendentnej.
Co Europie gwarantuje taki powrót, takie nawiązania? Czy mogą być w ogóle gwarantem czegokolwiek? No bo domyślamy się, że wszystko dla pożytku, dla korzyści człowieka, jego rozwoju, rozwoju różnych jego dyspozycji, talentów, umiejętności. Czy to gwarant dziś?
Wie pani, z jednej strony mówi się, że ten porządek współczesnego świata wystarczy, że będziemy go radykalnie bronili i to wystarczy, żeby utrzymać to status quo, żeby utrzymać albo inaczej zabezpieczyć tożsamość Europy. Ale Europa przestała być europocentryzmem. I tu mówi się o czymś, o zmęczeniu Europy. O papież Franciszek używa takiej figury, mówi o takiej niepłodnej babci. To znaczy niepłodna, to znaczy, że nie jest już w stanie, jest tak zmęczona, nie jest w stanie wytworzyć czy urodzić, byśmy powiedzieli też tak sokratejsko, nowych idei, nowych pomysłów, pomysłów na przyszłość, na to, żeby tego człowieka, żeby następował autentyczny i prawdziwy postęp, a nie regres. Nie tylko w życiu społecznym, politycznym, ale także naszym indywidualnym, czyli w codziennej egzystencji każdego z nas. To z jednej strony. I z drugiej właśnie mówią, nie, ta transcendencja, czy te wartości, byśmy powiedzieli supranaturalne, czy odwołujące się do owej transcendencji, czyli religijne, nie są konieczne. Jan Paweł II mówił, te wartości, chrześcijaństwo jest genem europejskości. No to tutaj przeciwnicy albo ci, którzy nie widzą konieczności religii jako fundamentu życia europejskiego czy jego tożsamości, odpowiedzą, niech będzie genem, ale to jest jeden wśród wielu genów i wcale niewyróżniony i wcale niekoniecznie, bo jak go wyeliminujemy, to nic się nie stanie. Mówią o czym? O tych pięciu konstytutywnych założeniach. Po pierwsze, porządek prawny współczesnej Europy, który pojmuje człowieka jako jednostkę, a nie osobę właśnie w znaczeniu transcendentnym. Z czego wynika, że właśnie człowiek wobec wspólnoty, społeczeństwa jawi się jako samodzielna jednostka, jako indywiduum wolne. I dalej właśnie wolność, autonomia jednostki to istota tego nowoczesnego porządku świata, Europy, prawa, prawnego porządku. Dalej, nowoczesny porządek odrzuca właśnie to, co wspomnieliśmy, metafizyczno-transcendentne powołanie człowieka. Wcale nie jest niezbędne. My jesteśmy homokreatorem, my konstytuujemy albo tworzymy te ideały, my je realizujemy, a więc człowiek tworzy idealną przyszłość i ją realizuje. Człowiek sam sobie stworzy raj na ziemi. Nie potrzebujemy do tego żadnego czynnika z zewnątrz.
Rozmawiamy dziś o wyzwaniach i kryzysach w Europie. Naszym gościem jest filozof dr Ryszard Wójtowicz. Za kilka minut ostatnia, trzecia odsłona wieczornych rozmów. Co do jednego chyba może panować zgoda. Mianowicie jesteśmy obserwatorami i współuczestnikami licznych zmian w organizmie Europy.
Ta nowoczesność przeszła pewną transformację i mówimy o ponowoczesności. Owa ponowoczesność mówiła, że tak właściwie doszliśmy do momentu, gdzie wszystko ujdzie. Nudzimy się, znudziliśmy się, zajęliśmy się sobą, realizacją swoich pragnień, potrzeb, swojej, bym powiedział, ekspresywności, indywidualności. Zapomnieliśmy, co to jest dobro wspólne, jakiejś wspólnoty, co to znaczy żyć ze względu na jakiś wyższy cel, oddanie się w służbę na przykład obywatelską, bycie obywatelem Europy właśnie, czy tego kręgu cywilizacyjnego. Zaczęto mówić, że doszliśmy do tego momentu, gdzie mamy koniec historii, koniec człowieka i koniec naszej cywilizacji jest niechybny, zastąpi ją inna, pewnie silniejsza, mocniejsza, lepsza, bardziej płodna. Już dosłownie myślę w sensie fizycznym. Czy rzeczywiście tak? Czy to jest tylko kryzys wartości na przykład religijnych, czy właśnie kryzys samego racjonalizmu, rozumu, czyli tych fundamentów, o których na samym początku powiedziałem.
Czy rzeczywiście te wizje katastroficzne się sprawdzają, realizują? Krótko mówiąc, czy Europa zmierza ku rozpadowi, końcowi? Czy też może to jest taki moment, po którym jest szansa realna na nową, świetlaną, inspirującą przyszłość?
Tutaj przypomniała mi pani pewną pracę fenomenologiczną Edmunda Husserla. Właściwie 100 lat temu napisano, to był jeden z referatów wygłoszonych na konferencji, później opublikowany. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Husserl wprost pisze, że żywotność Europy, to co stanowi o jej istnieniu, to istnienie jej ducha, wyznacza pewną teleologiczność, teleos, czyli cel. Cel kogo? Właśnie Europy, a więc ma kulturotwórcze zadania. Husserl mówi o entelechii. Entelechii dla Europy, czyli ta potencjalność właśnie, czy ten ideał, ta istota tkwi w tym, co Grecy dokonali. Właśnie w filozofii, w tym duchu filozofii, który pokazuje nieskończoność możliwości dróg poszukiwań, pytania o prawdę. Prawda jest tą funkcją filozofii właśnie, jako idea regulatywna, jako wartość sama w sobie. Nie działania pragmatyczne, nie to, co jest użyteczne, tylko to, co jest samo w sobie dobre po prostu. To jest ta idea ducha. A więc widzi kryzys Europy w czym? W naturalizmie, psychologizmie, właśnie w odejściu od tego ideału, jaki między innymi antyczna Grecja dała. A więc na przykład odpowiadając jeszcze po części na pani pytanie, to przyszłość Europy, czy jest w obliczu końca? Trudno powiedzieć, zależy dla kogo. Ci, którzy przeżywają kryzys, będą na pewno widzieli, mieli wizje kasandryczne. Natomiast ja bym był bardziej optymistyczny, aczkolwiek umiarkowanie. Bo o ile Europa będzie podążać drogą na przykład czego? No pewnych ideologii, na przykład ideologii opartej na zysku, neoliberalnej gospodarce, gdzie się liczy właśnie co? No zysk po prostu ekonomiczny. Jesteśmy pod dyktatem, czy wręcz totalitaryzmie konsumizmu. Społeczeństwa stały się konsumpcyjne. Popadliśmy w daleko idący egoizm. Prowadzić do życia w samotności. Nie myślimy o ideach Platona, tylko myślimy, jak kupić coś nowego, jak przeżyć wygodniej, a nie jak zrobić, żeby świat był lepszy. I żebyśmy nie doprowadzili do w tym działaniu na przykład bezwzględnym czy wręcz perwersyjnym wykorzystywania przyrody, zasobów naturalnych, ale i zasobów życia społecznego. Człowieka przez człowieka. Żeby to nie był regres, tylko postęp. A więc żebyśmy się zwrócili znowu do tych ideałów, które są. Tylko trzeba je uaktualnić do znaków czasu.
W jednym ze swoich wystąpień papież Franciszek mówił o chorobie Europy. Ta choroba to samotność. A samotność w tym rozumieniu to brak budowania więzi.
No tak. I dlatego tutaj jeszcze dopowiem właśnie, że jeżeli jako cel będzie takie życie w tym egotycznym ja, które za cel ma właśnie zysk, to w takim znaczeniu społecznym, cywilizacyjnym dni Europy, powiem trywialnie, są policzone. Jej koniec jest bliski. A jeśli byśmy zwrócili się znowu do tego filozofa Husserla, to przypomnę nam entelechia, poszukiwanie sensu. Ale to jest, ten sens jest nieskończony. Więc powrót jest. Chrześcijaństwo też daje, religie też dają pewien wzór czy cel i wskazują na owe wartości, które są w stanie nas wyciągnąć czy podnieść, odrodzić Europę, może nie w znaczeniu tym eurocentryzmu, ale Europę, która będzie inspiracją dla samej siebie, jej obywateli, jej członków, jak i dla innych kultur i innych cywilizacji.
Wypadałoby więc życzyć sobie mądrych powrotów, mądrych nawiązań ku lepszej przyszłości, dla lepszej przyszłości.
Nie tylko życzyć, bo tu życzenia nam nic nie pomogą. Działanie, czyn, działać. Musimy w końcu zacząć pracować nad tym i nad przyszłością. Zacząć od teraz. I tu znowu w rozważaniach na przykład papieży, czy Jana Pawła II, czy Franciszka, papieża Franciszka. Wartości chrześcijańskie, jak mówiłem, wpisane są w gen europejskości. A więc trzeba powrócić do transcendencji, że współczesny człowiek jakby zagubił ową godność. Odpowiadając na pytanie, jakie są zatem idee i wartości ściśle europejskie, te, które stanowią o tożsamości, powiedziałbym, że to ideały i wartości, które wyartykułowano i urzeczywistniono w kręgu kulturowym Zachodu, który nazywamy Europą. A to znaczy, że z perspektywy dziejów tego naszego kontynentu za stricte europejskie uznać można racjonalizm, sprawiedliwość, demokrację, wolność, równość, ale także porządek właśnie, jak wspomniałem wcześniej, zorganizowanych społeczeństw europejskich, który opiera się właśnie na państwie prawnym, na tym, że człowiek definiowany jest jako jednostka, ale także taka, która posiada z samego faktu urodzenia godność. Europa to nie lud, mówiłem, to kultura, a kultura to wartości różnych ludów. Zatem, znowu powtórzę, nikt nie rodzi się Europejczykiem, Europejczykiem się stajemy. Tym samym dodam, że ważna jest tutaj realizacja ideałów, właśnie wartości regulujących organizację życia naszego, życia społecznego, obywatelskiego, do których właśnie między innymi no, trzeba nie tylko nawoływać, ale wskazywać powinność ich realizacji. Inaczej przyszłość rzeczywiście może być kasandryczna. ale czy z jednej perspektywy, na przykład religijnej, czy tylko teoretycznej, czy może tej pragmatyczno-utylitarnej, uważam, że powinny te wszystkie trzy przynajmniej filary złączyć się w wysiłku działania na rzecz przyszłości. Dodam tylko na koniec, że to pytanie, pani redaktor, czy Europa jest w obliczu końca, czy niedokończoną przygodą, można powiedzieć, że europejska droga się nie kończy. Horyzont ideałów i wartości wskazuje cel Europie, ale mamy wrażenie, że Europejczycy zatrzymali się w tej drodze.
Doktor Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem audycji Pisma i Znaki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.